zniszczenia, których może dokonać jeden samolot przenoszący bombę jądrową, odpowiada zniszczeniom, które musiałoby nalotom, które musiałoby przeprowadzić 500 samolotów. Mówimy o atakach na Russia proper, na Rosję właściwą albo na Konus, zmasowanymi uderzeniami w setkach głowic, tysiącach głowic. Czyli koniec świata albo poważna afera. To nie jest tak, że najpierw tworzysz arsenał nuklearny i potem zastanawiasz się, jak go użyć. Masz jakąś doktrynę, która zarządza tym, co chcesz osiągnąć i ta doktryna informuje cię, jak powinieneś kształtować siły zbrojne. Rosjanie są gotowi stosować te groźby właśnie asymetrycznej eskalacji do poziomu użycia broni jądrowej, dlatego że mają trzy przewagi. Mają przewagę determinacji, stawki i zdolności nad Stanami Zjednoczonymi.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Działamy razem z Fundacją Zarys, która wysyła pomoc medyczną całymi ciężarówkami na Ukrainę. Super! I kciuk dla Legimi, księgarni internetowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i z każdego audiobooka czy e-booka, którego Państwo ściągną, 10 zł idzie dla Zarysu, a więc działamy razem. Super! Moim gościem, drodzy Państwo, jest dzisiaj Albert Świdziński z Strategy and Future. Czołem.
Cześć Piotrze, dzień dobry.
Cześć i dodam, że to jest Twój debiut na naszym kanale. Nie wiem w ogóle, jak to jest możliwe, ale tym bardziej mocno Cię witam. Cześć.
Dziękuję za zaproszenie. Dzięki. Ja jestem cały drżę, więc mam nadzieję, że jakoś wyjdzie.
Jestem pewien, że jakoś wyjdzie, chociaż ja drżę, ale nie z powodu tremy, chociaż mniej, ale z powodu tematu, o który będziemy dzisiaj poruszać. Jest to mianowicie temat, który wielu widzów niepokoi, czyli możliwość eskalacji atomowej i nuklearnej wojny między mocarstwami. No więc temat super heavy.
To prawda.
Gotowy jesteś, drogi kolego?
Zaczynamy, let's go.
Zaczynamy, ale zanim zaczniemy, tradycja naszego kanału, ja muszę podziękować widzom, no bo w końcu dla nich to wszystko robimy, dla nich jest historia realna, dzisiejsze spotkanie również, dzięki, że oglądacie nasze filmy, że nam ufacie, dzięki, że nas wspieracie, to jest też dla nas bardzo ważne, dzięki wsparciu nie musimy się bać o demonetyzację, a możemy się skupić na tej pracy i to nas napędza, możecie nas wspierać na Patronite i na YouTubie, wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem. Przejdźmy do naszego dzisiejszego tematu. Otóż zacznę od pewnej historycznej analogii. Otóż 6 sierpnia 1945 roku o godzinie 8:15 atomowy błysk nad miastem Hiroshima wprowadził świat do epoki nuklearnej. Drugi nastąpiło uderzenie nuklearne 9 sierpnia 1945 roku na Nagasaki. W tych dwóch atakach amerykańskich na japońskie miasta zginęło od 130, niektórzy oceniają nawet, że 250 tysięcy ludzi, bo są te problemy potem o choroby popromienne i tak dalej, i tak dalej. No więc olbrzymia humanitarna katastrofa, kobiety, dzieci, makabra absolutna. I powiedz mi, czy to była jednorazowa sytuacja w historii świata? Czy to się stało raz i już nigdy się nie powtórzy? Czy też obawiasz się, że może dojść do takiej sytuacji, że broń jądrowa może zostać jeszcze kiedyś użyta, a być może nawet w najbliższej przyszłości, dającej się do przewidzenia?
Wiesz co, znaczy parę uwag, bo to co mówisz i ślad, w jaki w ludzkiej psychice i w historii zostawiło użycie broni nuklearnej przez Stany Zjednoczone wobec imperialnej Japonii, mówi wiele o charakterze, ale też o wrażeniu, jakie tworzy jej użycie. Natomiast pamiętaj, Piotrze, i to jak sądzę wiesz lepiej niż ja, że w paradygmacie bombardowań strategicznych przeprowadzanych przez Anglosasów w czasie II wojny światowej wobec Niemców na przykład, tak, ale też wobec Japończyków. To jak czytałeś Kurta Vonneguta, rzeźnie numer 5, jak wyglądało bombardowanie Drezna. W ich toku zginęło więcej ludzi niż w Hiroshimie i Nagasaki. I było one również prawdopodobnie bardziej niszczące, tak samo jak to się nazywa firebombing of Tokyo. Przepraszam za wstawki angielskie, ludzie już będą mnie hejtować, ale więc tak naprawdę jeśli chodzi o samą skalę zniszczenia czy ofiar, broń konwencjonalna wyrządzała porównywalne straty. No, oczywiście unikalne w tym było to, że zniszczenia, których może dokonać jeden samolot przenoszący bombę jądrową, odpowiada zniszczeniom, które musiałoby nalotom, które musiałoby przeprowadzić 500 samolotów, tak, przenoszących broń konwencjonalną. Natomiast sama skala zniszczeń wówczas szczególnie, w pierwszej, tam w przypadku broni nuklearnej użytej wówczas, była porównywalna. Czy obawiam się, zauważ, zauważ, że od tamtego czasu, co jak sądzę, większość ludzi wie, broń nuklearna nie została użyta po raz kolejny. Nie została użyta przez Amerykanów w Wietnamie. Nie została użyta przez Sowietów w Afganistanie, ale nie użyta została również na przykład przez Izrael w toku wojny Jom Kippur. A więc wojny, która w pewnym sensie stwarzała egzystencjalne zagrożenie dla Izraela. I pomimo tego wszystkiego ona nie została użyta po raz kolejny. Tabu nuklearne wokół użycia broni jądrowej, wokół broni jądrowej, no obiektywnie rzecz biorąc istnieje. To nie znaczy, że nie obawiam się, że broń nuklearna nie zostanie użyta po raz kolejny. Pojawiła się szczególnie w Polsce taka narracja, że należy całkowicie zignorować groźbę użycia broni jądrowej przez Rosję i uważać ją za niemożliwą, bo w ten sposób jakby pokazujemy, że się nie boimy. Ja rozumiem ideę i rozumiem zamiar taki nie dania się przestraszyć, nie dostarczania Rosji lewarów. Natomiast no należy się przynajmniej poważnie zastanawiać i być świadomym tego ryzyka, nie traktować go jako, czy może inaczej, nie próbować zamilczać tego fenomenu i ignorować jego istnienia. Czy jest to wysoce prawdopodobne? Nie powiedziałem, że jest wysoce prawdopodobne w kontekście Ukrainy. Natomiast pamiętajmy, że mamy też sytuację na Pacyfiku, tak? W kontekście Tajwanu chociażby.
No właśnie. Albert, wiesz co, to ja mam taką propozycję. Uszeregujmy naszą dyskusję. Może ja na początku przedstawię w ogóle, wypisałem sobie to, Państwo to zobaczą na ekranach, ale ja dla tych widzów, którzy oglądają nas w podcastach, po prostu przeczytam to zestawienie. Zanim rozpoczniemy rozmowę o konkretnych punktach zapalnych, to zobaczmy, kto w ogóle tą broń nuklearną na świecie ma. To jest tylko kilka krajów. Numer jeden, Rosja, 5977 głowic i bomb. Stany Zjednoczone 5428, potem gigantyczny przeskok Chiny 350, Francja 290, Wielka Brytania 225, Pakistan 165, Indie 160, Izrael 90 i Korea Północna 20. To jest tyle, jeżeli chodzi o zestawienie. I teraz ja widzę co najmniej cztery punkty gdzie ta broń może zostać użyta. Pierwsze to Europa. I to nas chyba najbardziej interesuje, o tym najwięcej będziemy rozmawiali. Chiny, Stany Zjednoczone na Pacyfiku, to jest ten drugi potencjalny konflikt. Indie, Pakistan, no to jest oczywiście stara śpiewka. No i ewentualnie Izrael, który może użyć tych pocisków, jak rzeczywiście poczuje się, że tonie. Zacznijmy.
Nie ignorujmy też Korei Północnej, która jest jednak niebezpieczna. Tak? Jest niebezpieczny, to tylko na szybko dodam w ramach ciekawostki, jest w niebezpiecznej sytuacji, dlatego że jej arsenał jest podatny na zniszczenie. Ona nie ma takich sił, które są zdolne do przetrwania chociażby pierwszego uderzenia, które miałoby na celu rozbrojenie Korei Północnej. W związku z tym stają przed dylematem use it or lose it, to znaczy użyj albo strać. Więc jest jeszcze jedna z ciekawostek, jest jeszcze przynajmniej jedno państwo, które miało broń jądrową i się jej wyrzekło.
RPA. Znaczy,
pomijając Ukrainę, myślę o Afryce Południowej, RPA.
Tak, RPA, tak, tak. To w momencie, kiedy rozmontowali apartheid, a nie będziemy mówili, dlaczego się pozbyli tej broni nuklearnej, bo nas zdemonetyzują i zablokują film z oczywistych powodów, ale mówiąc poważnie, powiedzmy o tym, co najbardziej nas interesuje, to znaczy mamy do czynienia z wojną za naszą granicą między Rosją a Ukrainą. Nie wiem, czy pamiętasz, na początku to ciarki przychodziły po plecach. Putin w dniu rozpoczęcia, tak w cudzysłowie, operacji specjalnej ogłosił, że jak Zachód się wmiesza, to de facto zagroził użyciem broni nuklearnej. To odczuje skutki, jakich nigdy w życiu nie poczuł, to jest cytat. No więc na początku Rosjanie tą kartą próbowali grać. I jest teraz takie pytanie, no nie idzie im tak, jak się spodziewali, czy ty uważasz, że przyparci do muru mogą spróbować rozstrzygnąć ten konflikt przy pomocy taktycznej broni jądrowej?
Wiesz co, to jest pytanie w oczywisty sposób, za milion punktów.
Za milion dolarów? Ma,
milion dolarów, tak. I nie ma jasnej odpowiedzi. Zazwyczaj jest tak, i tak było też w przypadku Rosji, ale też wcześniej w przypadku NATO podczas zimnej wojny, że broń jądrowa służy albo do asymetrycznego wyrównania, znaczy do wyrównania asymetrii potencjału konwencjonalnego. Tak było na przykład w początkach prezydentury Trumana, znaczy no nie w początkach, końcówka lat 40., początek 50., kiedy NATO i Zachód stał w obliczu znacznej przewagi konwencjonalnej Sowietów i rozważano właśnie użycie broni jądrowej, tak zmieniając paradygmat bombardowań strategicznych, bo w tym na początku miała być użyta broń jądrowa, jak tak zakładano, Odchodząc od tego, planowano właśnie użycie niestrategicznej broni jądrowej w celu wyrównania potencjału konwencjonalnego ZSRR. To była ta słynna pierwsza strategia offsetowa. Potem była druga i trzecia, o której tak dużo pisał Jacek Bartosiak w tej książce. Więc to jest jakby, to jest standardowa reakcja. Potem, za czasów Kennedy'ego, w pewien sposób powrócono do polegania na, nie na wizji natychmiastowej, pełnej apokaliptycznej wymiany jądrowej, tylko na stopniowaniu przemocy przy użyciu broni jądrowej również, tak? Przy eskalowaniu ryzyka, czy demonstrowaniu determinacji. I wtedy to już nie miało na celu wyrównanie potencjału militarnego, ale raczej właśnie zasygnalizowanie, że jesteśmy pójść bardzo daleko i jesteśmy gotowi przyjąć ryzyko niekontrolowanej eskalacji, która mogła, do której mogłoby dojść w wyniku użycia jednorazowego broni jądrowej, które potem by się powtarzało. Możemy wejść w ten mechanizm dokładnie. Natomiast to jest funkcja słabości konwencjonalnej. I tak na przykład u Rosjan w latach 90., kiedy zostali przemieleni dość przez tryby historii, istnieje przekonanie, że poziom użycia broni jądrowej był dość niski do odstraszania. Znaczy, w sensie byli gotowi użyć tego na relatywnie wczesnym etapie konfliktu. Wraz, jak to argumentowali Amerykanie, Kaufman, na przykład Michael Kaufman czy Annie Fink, wraz z tym, jak potencjał konwencjonalny Federacji Rosyjskiej się zwiększał, poziom użycia broni nuklearnej szedł w górę, tak? To na późniejszych etapach konfliktu, na przykład w celu zakończenia wojny regionalnej i niedopuszczenia do rozlania się jej na konflikt globalny. Natomiast teraz, jak widzimy, Rosja jest, co się okazało, słabsza konwencjalnie niż myśleliśmy. Nie jest. Ostrzegałbym przed postrzeganiem Rosji jako karła teraz, bo wcześniej myśleliśmy, że ma 3 metry wzrostu. Ostrzegałbym przed myśleniem, że są zupełnie kompetentni, nie są w stanie przeprowadzić żadnej operacji. Natomiast są słabsi konwencjalnie niż myśleliśmy. I zakładając, że ta linia rozumowania jest właściwa, może się okazać, że ich próg użycia broni jądrowej no będzie niższy niż nam się wydawało. To w rozmowie z Dmitrim Adamskim, nie wiem czy kojarzysz, pewnie kojarzysz. On ostrzegał nas, jak byliśmy, rozmawialiśmy z nim jakiś czas temu, przed tym, żebyśmy nie byli tacy pewni, czy na przykład gdyby Ukraina zdecydowała się, czy była w stanie przeprowadzić operację ofensywną wobec Krymu na przykład, czy wobec ziem utraconych po 2014 roku, czy Rosjanie wówczas nie zdecydowaliby się na użycie broni jądrowej. Moim zdaniem cały czas nie.
Bo słuchaj, ale tylko dodajmy, żeby wyjaśnić widzom, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale w doktrynie rosyjskiej właśnie jest o tym mowa. To znaczy, że broń jądrowa może zostać użyta wtedy, kiedy pojawi się egzystencjonalne niebezpieczeństwo dla Federacji Rosyjskiej. Czyli zwróć uwagę, że na przykład no póki Rosjanie są w natarciu, tak, i to oni zajmują ziemię Ukraińców, no to teoretycznie według tej doktryny, jeżeli traktować ją poważnie, no to na razie nie ma problemu. Ale w momencie, gdyby rzeczywiście Ukraińcy chcieli odbić Krym i tam wkroczyli, a Krym, przypomnę, został inkorporowany do Rosji, no to wtedy wiesz. Oni będą się czuli zaatakowani, nie? Na tym polega ta
pytanie. Widzisz, no i tu jest cały urok też z groźbami dotyczącymi broni nuklearnej i w ogóle z groźbami w życiu również. Polega na tym, żeby one nie zawsze były do końca doprecyzowane, tak? Żeby nie wyznaczać jasnych czerwonych linii, bo jak jasno wyznaczysz czerwone linie, to wiadomo, dokąd może dojść twój przeciwnik, tak? Więc cały cymes jest w tym, żeby one były nie zawsze perfekcyjnie jasne, tak? Żeby były rozmyte. Wiesz, racjonalnie rzecz ujmując, utrata Krymu, ani utrata DNR, ani LNR, ani na przykład w kontekście wojny z Polską, to co mówiliśmy, czy wojny z NATO, załamanie się jakiejś operacji ofensywnej wobec państw bałtyckich czy Polski, nie powinna stanowić egzystencjonalnego zagrożenia dla państwa rosyjskiego, a więc zagrożenia dla jego dalszego trwania, tak? Na logikę rzecz ujmując. Bo inaczej nie powinniśmy też, jak sądzę, przyjmować tego jako, czy akceptować tak ustawionego progu. Chociaż na to liczą Rosjanie, bo rosyjska doktryna nuklearna jest niezwykle eskalacyjna. Moim zdaniem to jest jej słabość. Opisałem o tym w części naszego raportu Armii Nowego Wzoru. Jest tak eskalacyjna, jak mało którego państwa na świecie, może Pakistan. Ale Pakistan ma swoje uwarunkowania i w gruncie rzeczy jest dłuższa historia z Pakistanem. Pakistan ma być może porównywalną, ale moim zdaniem nawet niższą. A Pakistan jest vis-a-vis Indii, z którymi przegrał 4 albo 5 wojen, zależy jak liczyć, tak? Jest 0 do 4, 0 do 5, jeśli chodzi o bilans wojen.
No, dobrze, co masz na myśli? To znaczy, że przekładając to na język taki, no powiedziałbym prosty, czyli oni dopuszczają w szeregu możliwości użycie broni nuklearnej, tak? Są, tak. Jakby to nie jest tylko ostateczność.
Tak, tak, to nie dotyczy tylko egzystencjalnego zagrożenia. Takie zapisy były w poprzednich edycjach no, dokumentów strategicznych Federacji Rosyjskiej w 2010-2014 roku. Natomiast teraz ona została obniżona po 2020 roku i istnieje też poważne wątpliwości, czy faktyczny próg użycia nie był niższy, czy Rosjanie nie dopuszczali w niższych, tak, w niższych przypadkach niż mówi się oficjalnie o tym egzystencjalnym zagrożeniu. Pamiętaj, 2014 rok i wypowiedzi najpierw Sergeja Ławrowa, potem w 2015 roku Władimira Putina, które sugerowały, że w przypadku, nie wiem, jakiejś interwencji NATO czy agresywnej próby niedopuszczenia do aneksji Krymu, Rosja użyłaby broni jądrowej. No po raz kolejny, to nie powinno być traktowane i akceptowane jako egzystencjalne zagrożenie dla Federacji Rosyjskiej, no bo nim nie jest obiektywnie.
Oczywiście. No dobrze, to słuchaj, to teraz w takim razie powiedzmy tak, jeżeli nie daj Boże, rosyjskie kierownictwo uznałoby, że jest już na tyle przyparte do muru w tym sensie, że kompletnie już im się wszystko sypie i politycznie w domu i na froncie. Powiedz mi, gdyby się zdecydowali na użycie broni nuklearnej w celu tego, co ty określasz razem z innymi ekspertami, eskalacja prowadząca do deeskalacji, czyli wyjaśnijmy, rąbnąć tak mocno i tak zszokować wszystkich, żeby się wszyscy wycofali i zrobili to, czego chce matuszka Rosja i to, czego chce Kreml, bo wszyscy po prostu się przerażą ze względu na to tabu, o którym mówiłeś, nuklearne. To powiedz mi, punkt A, oni rąbnęliby w Ukrainę, punkt B, czy poszliby o krok dalej w jakieś państwo, na przykład NATO, które, nie wiem, powiedzmy, jest ważne dla Ukrainy ze względu na dostawy zbroi. Broni i sprzętu.
Wiesz co, jest szereg rzeczy, o których należało powiedzieć, na przykład czym jest, znaczy po pierwsze zauważmy, że escalate to de-escalate to jest ten rodzaj eufemizmu jakiegoś dialektyki sowieckiej, jak wojna to pokój albo wolność to niewolę. Tu nie chodzi o deeskalację, tu chodzi o wygraną, tak? Czyli eskalacja w celu wygranej, escalate to win, nie escalate to de-escalate. To jest, to po raz kolejny język ma znaczenie czasem. Czym jest dokładnie użycie, czym jest doktryna escalate to de-escalate? Po raz kolejny zakłada się, że Rosjanie ją mają i bardzo wiele rzeczy wskazuje na to, że ją mają, ale ona nie jest do końca jasno sformułowana obecnie w rosyjskich dokumentach doktrynalnych. Dałoby się znaleźć przykłady, że jest, ale jest to jakby, można stworzyć argument, że nie jest. W każdym razie polega to na najprawdopodobniej na jednokrotnym użyciu niestrategicznej broni jądrowej, czyli takiej dla uproszczenia, możemy wejść w detale i w definicję i wyłączenie, czym się różni strategiczna broń jądrowa od niestrategicznej, ale dla uproszczenia załóżmy, że jest to broń, której środki przenoszenia są inne niż tej strategicznej i siła eksplozji jest bardzo niewielka. Mówimy tu o ułamkach kilotony. Celem tego nie jest użycie, zakładamy, że Rosjanie używają, celem nie jest wyrównanie asymetrii potencjału militarnego, tylko zademonstrowanie determinacji, że są gotowi pójść tak daleko i jednocześnie, że akceptują, czyniąc to, akceptują ryzyko niekontrolowanej eskalacji. To znaczy, że nie uda się zakończenie konfliktu, tylko ktoś posiadający broń nuklearną spróbuje wyrównać, nie pozwoli im osiągnąć dominacji eskalacyjnej. Tylko spróbuje wyrównać ten potencjał, czyli przywalić im mniej więcej tak samo mocne jak oni. Ryzyko polega na tym, że jeżeli Rosjanie chcieliby odzyskać dominację eskalacyjną, musieliby użyć broni nuklearnej po raz kolejny, troszkę wyżej wspinając się, odpowiednio kalibrując przemoc, trochę wyżej na drabinie eskalacyjnej. I teoretycznie to się nazywa onesie, twosie, na to się mówi. Teoretycznie można tak sobie odpowiadać. Problem polega na tym, że gdzieś tam w tle jest ryzyko, że ktoś straci cierpliwość, że ktoś popełni błąd, że będą błędne wskazania radarów, że sytuacja, innymi słowy, wymknie się spod kontroli, będziemy mieli do czynienia z pełną, niekontrolowaną wymianą pomiędzy dwoma mocarstwami nuklearnymi. Mówię to o Stanach Zjednoczonych jako gwarancie bezpieczeństwa. No tak, jedyny właściwie państw, które... Jeszcze raz?
I wtedy to już byłaby broń strategiczna, bo wtedy to już by strzelali...
I to była broń strategiczna...
Międzykontynentalne rakiety balistyczne, to się tak nazywa, prawda?
Tak, to choć to mogą być rakiety balistyczne, to mogą być też bombowce strategiczne. To jest, wiesz, mówimy o atakach na Russia proper, na Rosję właściwą albo na Konus z masowanymi uderzeniami w setkach głowic, tysiącach głowic. Czyli koniec świata albo poważna afera.
Koniec świata albo poważna afera, to ładnie mówisz. Ale to zakładałoby, że w obronie na przykład Ukrainy Ameryka poszłaby na atomową wymianę ciosów z Rosją. No bądźmy poważni, przecież to nawet chyba najbardziej wielcy optymiści i miłośnicy Ameryki w to nie wierzą. No wszyscy...
Absolutnie masz rację. Znaczy, widzisz, dokładnie tak, wiesz, na przykład Charles de Gaulle, który był odpowiedzialny za sformułowanie francuskiej doktryny nuklearnej, On w ogóle nie wierzył w żadne gwarancje nuklearne. Nigdy nie wierzył, że Amerykanie będą gotowi oddać Paryż za Moskwę. Przepraszam, to mój zegar, on zawsze bije na nagraniach. Że Amerykanie będą gotowi oddać Paryż za Nowy Jork. Więc nie wierzył w jakiekolwiek gwarancje nuklearne i dlatego Francja rozwinęła swój własny potencjał. Po prostu nie wierzył. Bo de Gaulle miał ten urok, że on był dobrym politykiem i rozumiał siłę. Na bardzo prostych, rozumiesz? Na jakby bardzo pierwotnych, atawistycznych mechanizmach. Rozumiał, na czym polega siła, groźba, wiarygodność i tak dalej.
No tak, znaczy chodzi o ryzyko, to znaczy, no wiesz, jak przekonasz amerykańskich wyborców, którzy do niedawna, a do dzisiaj mam, znając Amerykanów, 80% nie ma bladego pojęcia, czym jest Ukraina, gdzie leży i w ogóle o co chodzi, że mamy pójść na nuklearną wymianę ciosów z Rosją. Zobacz, w kulturze masowej amerykańskiej firmy takie jak Terminator, nie wiem, no można długo wymieniać, jak mocno...
Day After i tak dalej.
Tak, jest te nuclear winter, jak już wprowadzamy te anglicyzmy, jest mocno wbita im w głowy. No i wyjdzie taki Biden czy jego następca, idziemy na wojnę nuklearną z Rosją, ale w imię czego? W imię tego, że rąbnęli jakimś małym pociskiem gdzieś tam na Donbasie, no ludzie. No. Także
masz absolutnie rację i ty jesteś tego świadomy. Wszyscy są tego świadomi i Rosjanie też, gdyby nie byli, to nie stosowaliby tych gróźb. Rosjanie są gotowi stosować te groźby właśnie asymetrycznej eskalacji do poziomu użycia broni jądrowej, dlatego że mają trzy przewagi. Mają przewagę determinacji, stawki i zdolności nad Stanami Zjednoczonymi. Determinacji, bo Ukraina znaczy dla nich więcej niż dla Stanów Zjednoczonych. Pytanie jest otwarte, ale wydaje mi się dość jasna jest odpowiedź, dla kogo znaczą więcej państwa bałtyckie. I to samo dotyczy też Tajwanu. Dla kogo znaczy więcej Tajwan? Czy dla Chin, czy dla Stanów Zjednoczonych? Więc to jest jedna kwestia. Mają również znacznie większe zdolności w zakresie niestrategicznej broni jądrowej. I strategicznej zresztą też, szczerze mówiąc, o czym się dużo nie mówi. Mają przewagę 10-1, jeśli chodzi o głowice niestrategiczne. Rosjanie mają ponad 2000, Amerykanie mają 230, z tego 100 niestrategicznych ładunków jądrowych w formie bomb B-61 w Europie.
W Europie, dobrze, ale poczekaj, ale czy to nie wyrównuje się w ten sposób, że połowa tego rosyjskiego sprzętu jest rozkradziona, nie działa, bo wiesz, bo to jest zawsze to pytanie, które sobie wszyscy zadajemy, może ten nuklearny potencjał to jest jakiś zardzewiały szmelc z czasów zimnej wojny, a i to tylko na papierze jest te 5977 głowic.
Oni są dwa problemy. Po pierwsze, wyobraź sobie, że jesteś w barze i ktoś mierzy do ciebie ze starego, zardzewiałego rewolweru. Nie czujesz się pewnie, mimo że on nie wygląda tak super, tak? Ja staram się być zabawny i mainstreamowy, tak? To jest pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że Rosjanie naprawdę prowadzili bardzo szeroko zakrojone programy modernizacji swoich sił nuklearnych. Mają na przykład według danych Kremla 89% strategicznej triady nuklearnej rosyjskiej zostało zmodernizowane i mają tu kolosalną przewagę nad Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone właściwie nie rozpoczęły programów, albo te programy się rozpoczęły, ale zanim one wydadzą owoce, minie wiele lat. Po drugie, fakt, że po upadku ZSRR byli tak słabi konwencjonalnie, wymusił na nich myślenie o niestrategicznej broni jądrowej i rozwój tych zdolności. Więc uważa, to jest właśnie ten prąd myślenia jest niebezpieczny. Myślenie, że wszystko jest zardzewiałe i nic nie działa w Rosji. To też nie jest do końca tak. A nawet gdybyśmy mieli poważne argumenty, żeby tak myśleć, to nikt nie ma ochoty tego sprawdzić na własnej skórze, czy rosyjskie niuki działają, czy nie. Więc to jest problem. To jest problem. Natomiast sądzę, że jeśli coś działa w Rosji, to siły nuklearne.
Służby specjalne, siły nuklearne, dwie specjalności. Okej, dobrze, to teraz wyobraźmy sobie ten najczarniejszy możliwy scenariusz, to znaczy i temu poświęciłeś na tej prezentacji, którą mi wysłałeś, żebym się przygotował do naszej rozmowy, którą przeczytałem, Armii Nowego Wzoru. Gdyby, nie daj Boże, Rosja wysunęła takie groźby pod adresem Polski, no bo musimy się z tym liczyć, prawda, jako kraj przyfrontowy, kraj, który zaopatruje, dzięki któremu właściwie Ukraina może walczyć, bo przez Polskę idzie ten sprzęt. Rosjanie sobie zdają z tego sprawę i nie mówię, że dzisiaj, jutro, ale może za jakiś czas staniemy przed groźbą taką, że oni powiedzą, słuchajcie, jak się nie uspokoicie, to użyjemy przeciwko wam broni masowego zniszczenia. I powiedz mi, jak Polska, kraj, który ma taki, a nie inny potencjał, nie ma przynajmniej na razie, oczy zaraz cię też będę pytał, własnych zdolności nuklearnych, to jak możemy na to zareagować? Od razu możemy tylko chyba tylko się poddać. Czy widzisz jakąś inną opcję?
To jest kolejny paradoks. Zauważ, że znaczy generalnie Polska powinna zareagować tak, jak zareagowała Ukraina. Ustami ministra Kuleby wkrótce po tym, jak Rosjanie podnieśli gotowość swoich sił nuklearnych czy zasobów nuklearnych 27 lutego 2020 roku. I Kuleba, jeśli się nie mylę, to był Kuleba, stwierdził wtedy, że użycie broni nuklearnej przez Rosję byłoby straszną tragedią, ale nie wymusiłoby na Ukrainie zawarcie pokoju, nie sprawiłoby, że Ukraina przestałaby walczyć. I tu przechodzimy do podstawy teoretycznej, mianowicie do tego, że istnieją dwa rodzaje gruźb, odstraszające i wymuszające. To nie wiem, to jest moje własne tłumaczenie autorskie, coercive i deterrent threats. I jest stosunkowo łatwo jest odstraszać. Na przykład stosunkowo łatwo jest odstraszyć państwo takie jak Stany Zjednoczone do zaangażowania się w konflikt, bo wymuszasz niezrobienie czegoś. Znacznie trudniej jest wymusić od państwa, którego kosztem zostałby zawarty pokój, jak Ukraina czy Polska, zrobienie czegoś, czyli zaprzestanie jakiejś akcji, tak? Zaprzestanie obronienia się. To jest rozsądne, tak? To znaczy, wydaje mi się, że to jest instynktownie zrozumiałe. Znacznie łatwiej jest wymusić na kimś, żeby nie wchodził ci na działkę, niż wymusić na kimś, żeby oddał ci kawałek działki swojej. Rozumiesz? Jedno jest wymaga pasywności, drugie wymaga aktywnego złamania czyjejś woli. Więc tak naprawdę to, co Polska powinna zrobić i powinna komunikować jeszcze przed, niestety, i to są wiesz, rzeczy egzystencjalne i trudne do przekazania ludziom, ale to, co Polska powinna zrobić, to sygnalizować, że nawet użycie broni jądrowej wobec Polski nie wymusiłoby terminacji konfliktu. Oczywiście problem polega na tym, że esencja rosyjskich gruźb nie jest taka, że oni grożą nam, tylko oni grożą naszemu gwarantowi bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Bo teoretycznie w momencie, gdyby konflikt był trwał, a Polska nie zrezygnowałaby z walki, albo na przykład byłaby w stanie udzielić relatywnie symetrycznej odpowiedzi, takiej, która pozwoli jej się utrzymać na drabinie eskalacyjnej, niekoniecznie nuklearnej, ale powodującej analogiczne zniszczenie wobec instalacji rosyjskich, wobec miast rosyjskich.
Ale to jakiś Rosjanie, przykład, żeby... bo co na przykład moglibyśmy zrobić symetrycznego do ataku?
Wiesz co, no ja stworzyłem... Zaproponowałem, to były bardzo eskalacyjne tematy. W mojej prezentacji ja proponowałem parę opcji i one są wszystkie bardzo brzydkie i bardzo trudne, tak? To niesie ze sobą ogromne ryzyka. Ale jeżeli Rosjanie używają broni nuklearnej wobec nas, to musimy odpowiedzieć w sposób, który będzie mniej więcej proporcjonalny, bo inaczej przegrywamy dynamikę eskalacyjną. Tak? Generalnie Rosjanie robią co chcą.
Dobrze, ale to powiedz, bo
no,
to
moglibyśmy ciekawe. Na przykład zaszachować Kaliningrad, tak? Moglibyśmy zaszachować Kaliningrad przy pomocy artylerii. Nie wchodzę tu w tematy taktyczne czy sztuki operacyjnej, jak to zrobić, bo się na tym nie znam. Ja nie jestem od sztuki operacyjnej. Natomiast musielibyśmy zagrozić takimi działaniami, które pozwoliłyby na zadanie porównywalnych, analogicznych strat Rosjanom, tak, żeby po raz kolejny utrzymać się na drabinie aplikowania przemocy.
No tak, bo to jest to, o czym mówiłeś wcześniej, że a propos Hiroshimy i Nagasaki, to jest bardzo ciekawe, że w zasadzie to bombardowanie Tokio, chyba z marca, z tego co pamiętam, 1945 roku, przyniosło większe straty, bo 100 tysięcy ludzi zginęło od tego gigantycznego pożaru Tokio, a oni użyli po prostu, no teoretycznie konwencjonalnej broni, bo tych bomb zapalających, tylko po prostu musieli więcej tych lotów wykonać, prawda, a nie jeden. W związku z tym, jak rozumiem, nie wiem, mamy kraby, będziemy mieli HIMARSy, i trzeba by po prostu więcej poodpalać w stronę tego Kaliningradu, żeby osiągnąć ten sam skutek, ale moglibyśmy to teoretycznie zrobić, tak? To rozumiem, że to jest ten trop myślenia.
I wtedy, no, wtedy wyrównujemy, tak? Natomiast wtedy równuje potencjał eskalacyjny. To są oczywiście, wiesz, to są straszne myśli też. Zwróć uwagę, że po raz kolejny, to it's not pretty, jak to się mówi, zwróć uwagę, że w ten sam sposób Korea Północna grozi Seulowi i innym miastom położonym przy strefie zdemilitaryzowanej. Tam główną groźbą są zmasowane ataki artyleryjskie. Są wyliczenia RANDu, które mówiły o dziesiątkach tysięcy ofiar w wyniku kilkugodzinnej nawały artyleryjskiej, ognia artyleryjskiego. Nie jest przyjemnie myśleć o tych rzeczach, natomiast no, obawiam się, że w pewnym momencie będziemy musieli zastanowić się, jak zarządzać eskalacją. Oczywiście problem jest inny, bo tak jak już mówiłem, groźby Rosji w kontekście niestrategicznej broni jądrowej czy asymetrycznej eskalacji do poziomu użycia broni jądrowej nie są skierowane wobec nas, tylko wobec Stanów Zjednoczonych. My wyrównując potencjał, ten potencjał eskalacyjny, utrzymując się na drabinie eskalacyjnej, wymuszalibyśmy na Rosji powtórne użycie broni jądrowej, jeżeli chciałaby go odzyskać, tak? Jeżeli chciałaby uzyskać efekt terminacji konfliktu na zadowalających dla siebie warunkach. Problem polega na tym, że z każdym kolejnym użyciem broni jądrowej rośnie ryzyko niekontrolowanej eskalacji vis-a-vis Stanów Zjednoczonych. Tak? Ktoś traci cierpliwość. Tu z kolei pojawia się problem, który też częściowo widać na Ukrainie. Zwróć uwagę, że Amerykanie nie przekazują Ukraińcom systemów, które mogłyby zanadto wyeskalować konflikt, na przykład pozwalając na uderzenia na cele w głębi Rosji, tak? Te 300-kilometrowe systemy do rażenia, których Ukraińcy nie dostają. Ryzyko polega na tym, że Amerykanie mogliby nie życzyć sobie tego rodzaju eskalacji. I mając wybór pomiędzy jakimś settlementem, jakimiś ustaleniami z Rosjanami, które nie są optymalne dla nas, ale pozwalają skończyć konflikt bez ryzyka niekontrolowanej eskalacji, a ryzykiem dania się wciągnąć w wymianę jądrową z Rosją, mogliby zacząć naciskać na nas w celu zaakceptowania żądań Rosji.
No właśnie, to jest ten problem, że Rosja, to wracam do tego, no już Amerykanie to jedno, ale wyobraź sobie państwa europejskie, prawda, które są bardzo pacyfistyczne, już na tym etapie są przerażone tym, co się dzieje, a wyobraź sobie teraz, gdyby Rosjanie na serio użyli, no nie wiem, zagrozili wojną nuklearną i takie punktowe uderzenie gdzieś tam nawet w pole. Myślę, że to byłby szok dla opinii publicznej i dla polityków na Zachodzie. I tutaj docieramy do sprawy następującej, to znaczy twoja propozycja, czyli symetrycznego uderzenia na Kaliningrad, oczywiście uspokajam państwa, to są tylko rozważania teoretyczne, jest o tyle jakby, no my to możemy zrobić tylko raz. A Rosja tych pocisków nuklearnych ma 5977. W związku z tym my po pierwszym szczeblu drabiny już nic więcej nie możemy im zrobić ze względu na to, że po prostu już inne cele na terenie Rosji są dalej. Więc wydaje mi się, że jedyną odpowiedzią na to, te wyzwania, jest to, o czym mówił Mesheimer kiedyś w wywiadzie ze mną i to, co zrobili Izraelczycy, czyli poszukiwanie własnych zdolności. I widzę tutaj trzy możliwości. Pierwsze, objęcie Polski parasolem nuklearnym Stanów Zjednoczonych, czyli po prostu powiedzenie przez Amerykanów, że my jesteśmy tam 50. którymś stanem USA, jak coś spadnie na nas, to odpowiadają symetrycznie. B, program nuclear sharing i C, no już takie pójście na maksa, czyli zrobienie to co Izrael i pozyskanie własnych zdolności nuklearnych. I teraz...
I Francja.
Powiedz mi, czyli drogą de Gaulle'a. I powiedz mi, czy ja teraz powiedziałem coś, co jest w domenie science fiction, czy to jest coś, co można sobie tylko teoretycznie pogadać na YouTubie, czy myślisz, że w perspektywie 10-20 lat, no bo nie mówię dwóch czy trzech, no bo bądźmy też poważni, myślisz, że Polska ze swoim potencjałem, ze swoimi elitami, ze swoją organizacją mogłaby pójść w tym kierunku? I to też pytam, który z tych punktów A, B czy C jest według ciebie najbardziej prawdopodobny?
Obawiam się, że żaden nie jest przesadnie prawdopodobny. To po pierwsze, jeśli chodzi o stricte technicznie, broń jądrowa od momentu, kiedy została dopracowana metoda tworzenia broni termojądrowej, czyli tam fission, tak, rozszczepienia i syntezy atomów, właściwie dużo się nie zmieniła. Tak? Tam była broń jądrowa trzeciej generacji, która polegała na tym, żeby na przykład więcej emitować neutronów albo mniej. Natomiast generalnie rzecz biorąc, to jest technologia z lat 50. To nie jest, rocket science. To naprawdę nie jest rocket science. W ramach ciekawostki powiem ci, że w latach 60. Stany Zjednoczone przeprowadziły eksperyment krajającego, to się nazywa, tłumacząc na polski, który polegał na tym, że wzięto doktorantów fizyki, nie skupiających się na fizyce jądrowej, kilku tam, do takich świeżo upieczonych doktorantów, i zlecono im stworzenie na podstawie open source'u zaprojektowanie własnego mechanizmu broni nuklearnej. Pamiętaj, że w latach 60. open source nie wyglądał tak, że wklepujesz w Google, tylko musiałeś, latać po bibliotekach, znajdować skrypty i tak dalej, więc to było znacznie trudniejsze. Zajęło im to chyba rok i w przeciągu, po raz kolejny na open source, nic tajnego, lata 60. wtedy nie było tak wesoło, tak? To była jeszcze wtedy nowa technologia. Zajęło im to rok i zajęło im rok stworzenie bardziej zaawansowanego mechanizmu niż taki najprostszy, który nazywa się gun type design, czyli ten, który był użyty jak w Hiroshimie. Oni użyli mechanizm tak znany z Nagasaki, czyli implozji, tam implozywny, tak sądzę, to się nazywa. Więc ta technologia jest prosta do opracowania. Większym problemem, oczywiście teraz wraz z powstaniem różnych traktatów rozbrojeniowych czy ograniczających zbrojenia, pozyskanie materiału do stworzenia broni jądrowej jest relatywnie trudne.
No właśnie, bo to jakiś pluton, uran wzbogacony, wiesz, ja z wirówek, ja nie jestem specem od tego, ale coś tam człowiek poczytał, więc to nie jest takie proste, bo
tak, to jest towar reglamentowany, te wirówki. Tak, natomiast wiesz, warto też pamiętać, że już jeśli wchodzimy w takie czysto techniczne sposoby, czy sposoby dojścia do broni nuklearnej, niekoniecznie trzeba to zrobić tak, jak zrobił to, czy robi obecnie Iran, tak? Czyli tak narympał, że się tak wyrażę. Pamiętajmy, że mogą istnieć latentne zdolności.
Czyli?
Takie uśpione. Można rozwijać cywilny program nuklearny, można rozwijać program rakiet balistycznych.
To i w razie draki to uzbroić po prostu.
I potem to jest taki naukowiec, jest świetny, nazywa się Vipin Narang. Jeśli ktoś go lubi, to polecam, wszystkie jego książki są doskonałe. No i on opisywał parę sposobów, takie jak właśnie sprint, taki nie oglądający się na nic w rodzaju Iranu. Ale są też państwa, które rozwijają latentne zdolności w tym zakresie, jak na przykład Japonia. To jest być może uproszczenie, przyjęło się mówić, że Japonia co prawda nie ma broni nuklearnej, ale gdy dokręciła parę śrubek, to się da. Oczywiście...
To samo mówił profesor Polit w kilka odcinków temu w Historii Realnej, że oni mają 24 godziny, mogą zbudować sobie tę broń nuklearną. Ja się zdziwiłem. On powiedział, no dobrze, może przesadziłem, a jeżeli tak, to pomyliłem się co do 15-20 minut. Coś tego typu powiedział.
Wiesz, teoretycy trzymania za rękę powiedzieliby, że to wcale nieprawda, bo potrzebują co najmniej paru lat. To jest nieistotne. Istotne jest to, że posiadają większość zasobów i myśli technologicznej i kadr, które byłyby w stanie to zrealizować.
Tak, bo wiesz co, chciałem, żebyś mnie dobrze zrozumiał, wiesz, Albert, bo mi chodzi o jedną rzecz, to znaczy mnie nie chodzi o to i też chcę to jasno widzą wyjaśnić, bo zaraz mam takie wrażenie, że część ludzi po prostu się przestraszy. My nie chcemy Państwa straszyć, tylko odwrotnie. Ja jestem głęboko przekonany, że siła broni nuklearnej polega na potencjale odstraszania. Także to nie o to chodzi, że my mamy mieć bombę nuklearną po to, żeby się okładać z Rosjanami pociskami balistycznymi, bo przecież to byłby jakaś obsesja i obłęd i nikt tego nie chce, tylko odwrotnie. Gdyby oni wiedzieli, że my mamy, to by się od nas po prostu odczepili, mówiąc wprost, prawda? Bo to o to chodzi. I ten Indie, Pakistan są tego chyba niezłym przykładem, prawda?
Tak, absolutnie, absolutnie. Zresztą Indie, Pakistan ma naprawdę ciekawą doktrynę użycia broni nuklearnej, ale to osobna historia. Jeśli ktoś chce posłuchać. Uważałbym, Piotrze, zanim powiesz, że chcesz posłuchać. To jest niebezpieczne. Nie sugerowałbym.
Piję oczywiście do tego, że wie, że Indie i Pakistan mają tak. Historię przemocy i mnóstwo wojen, ale odkąd tak. Obydwa te państwa pozyskały broń nuklearną, to są siedzą spokojnie jak trusia, bo wiedzą, czym to grozi, nie? Dlatego też Martin van Klevert uważa, że najlepiej dla Izraela byłoby, żeby Iran miał bombę nuklearną, bo wtedy będzie spokój, nie?
To są dwie szkoły myślenia, są pesymiści i optymiści, jeśli chodzi o broń jądrową. No i właśnie optymiści zakładają, że to służy, że to stabilizuje relacje, tak?
Tak, to ja jestem optymistą.
Mówi się, że konflikt, że zimna wojna nigdy nie przeistoczyła się w wojnę gorącą, właśnie dlatego, że wszyscy byli świadomi stawki. Ciekawe w broni jądrowej jest to, że on naprawdę jakby, bo widzisz, większość myślenia o broni jądrowej, przynajmniej tego też, które mam ja i które funkcjonuje na Zachodzie, jest dziedzictwem intelektualnym organizacji takich jak RAND, takich ludzi jak Schelling, jak Hermann Kahn, jak Bernard Brody, to byli akademicy, to byli intelektualiści. Natomiast cały cymes z bronią jądrową polega na tym, że ona dotyka bardzo atawistycznych zjawisk, takich właśnie jak strach, jak agresja, jak przemoc, jak groźba. I to nie jest do końca tak, że musisz mieć związek z tą wysublimowaną pracą intelektualną. Na przykład, tak jak mówiłem, De Gaulle. De Gaulle nie chyba z tego co wiem, nie doktoryzował się na randzie. A jednak rozumiał mechanizmy, tak? Miał kontakt z władzą, z samą istotą władzy i rozumiał, na czym to polega. Chińska, więc on jest kluczowy do dzisiaj. To, co wymyślił De Gaulle, znajduje swoje odbicie we francuskiej doktrynie nuklearnej, która nie uległa zasadniczej zmianie właściwie od początku, od lat 60. To samo jest z Chinami. W Chinach podwaliny myślenia o doktrynie deklaratywnej czy użyciu broni nuklearnej stworzył towarzysz Mao. Towarzysz Mao nie był wybitny, znaczy nie wiem, może był, nie sądzę, że był wybitnym intelektualistą. Być może tak, być może nie. Natomiast na pewno był bandytą. To nie ulega kwestii. Natomiast plusem tego jest to, że doskonale rozumiał. Rozumiał mechanizmy władzy i przemocy, aplikowania i stosowania. Więc to jest kluczowe. Zgubiłem troszkę wątek pytania, które mi zadałeś w mojej dygresyjce na temat broni jądrowej.
No dobrze, słuchaj, to myślę, że powinniśmy zakończyć ten temat europejski, bo to jest najbardziej nas interesuje. Zaraz porozmawiamy o Pacyfiku, ale powiedz mi, to znaczy co? Rozumiem, że chodzi o to, żeby Rosja nie było tak, o czym mówił Jacek Bartosiak swego czasu na naszym kanale, przez to, że ma taką ilość tej broni, zawsze mogła ze wszystkich opałów, które wejdzie, wyjść obronną ręką, bo zawsze będzie mogła rzucić tę ostatnią kartę i powiedzieć, dobra, może dostaliśmy chrzan na polach bitew z Ukrainą, może rzeczywiście tutaj nam się nie udało, ale mamy broń nuklearną, więc i tak zrobicie to, co chcemy, tak?
Tak. Wiesz co, tak. I problem oczywiście polega na tym, że, bo widzisz, tak mówiłem, rosyjska doktryna jest zbyt eskalacyjna, dopuszcza użycia broni jądrowej w zbyt wielu przypadkach. I generalnie, gdyby vis-a-vis Rosji był ktoś, kto byłby gotowy, miałby albo interesy, albo determinację, albo tak zwane jaja, żeby sprawdzić ten blef rosyjski, to prawdopodobnie ona by się posypała. Natomiast widać ewidentnie, szczególnie po państwach europejskich, ale również po tym, jak Ameryka obecnie podchodzi do broni nuklearnej, że nie ma w stolicach europejskich, w Waszyngtonie, nie ma apetytu i nie ma gotowości do wytrzymania czy do sprawdzenia rosyjskiego blefu. W związku z tym, kiedy sytuacja będzie naprawdę na ostrzu noża, jest prawdopodobne, że Europejczycy odpuszczą. Jednocześnie uważam mimo wszystko, właśnie dlatego, że istnieje nuklearne tabu, bo generalnie Rosjanie sugerują, że my jesteśmy gotowi zaryzykować wszystko. Tak? To jest gra w tchórza, gra w ryzyko. Nie wiem, czy słyszałeś kiedyś o tej analogii Tomasa Schellinga, która ma swoje źródło w filmie Buntownik bez powodu. Jak jest ta słynna scena, pamiętasz, jak się ścigają na moście? Thomas Schelling przedstawia analogiczny model, kiedy dwóch młodych gości ściga się, znaczy jedzie na siebie samochodami na wąskim moście, tak? I ten pierwszy, który zmieni, który skręci, jest tchórzem i laski są nie dla niego, bo wygrywa ten odważniejszy. Więc oczywiście nikt nie ma ochoty zginąć w wypadku samochodowym. Natomiast każdy ma ochotę wygrać, tak? Pytanie, kto jest bardziej gotowy podjąć ryzyko? I najskuteczniejszym sposobem na wygranie tej gry jest w momencie, kiedy rozpocznie się ścigać, wyrwać kierownicę, wyrzuci ją przez okno, bo wtedy to już nie wszystko jest w swoich rękach, rozumiesz? Nie do końca wszystko jest przewidywalne i idzie przewidywalnym torem i ty mówisz, że nie masz z tym problemu, bo tak bardzo ci zależy. I wtedy każdy rozsądny gracz, któremu nie zależy aż tak bardzo, spasuje, bo nie ma ochoty na to ryzyko.
Nie ma ochoty zginąć.
I do tego sprowadzają się rosyjskie groźby, to jest ich esencja. Natomiast ja mimo wszystko uważam, że nie, że powinniśmy ignorować to albo wesoło pogwizdywać i mówić, że w ogóle nie ma takiego ryzyka. Powinniśmy się nad tym zastanawiać. Powinniśmy zastanawiać się szczególnie nad tym, dlatego że właśnie Rosjanie będą używali ten mechanizm, mając przekonanie o własnej dominacji w tym zakresie. Natomiast uważam, że ryzyko użycia faktycznie tej broni przez Rosję jest mało. Po pierwsze dlatego, że rzeczywiście istnieje ryzyko, że się zderzymy na tym moście, że będzie niekontrolowana eskalacja. Ale drugim powodem jest również to, że słuchaj, ambicją Rosji, jak sądzę, cały czas jest wziąć udział w europejskim koncercie mocarstw. Teraz oczywiście w związku z tym, że skomplikowałem się tę operację, stało się to mniej bliskie niż było przed 24 lutego. Ale to jest ich ambicja, tak? To jest odbudowa strefy wpływów i wzięcie udziału, akceptacja tego, że posiadają strefę wpływu przez Stany Zjednoczone i przez resztę Europy i wzięcie udziału w koncercie mocarstw, tak? Zostanie zaakceptowanym jako mocarstwo. Użycie broni nuklearnej w wojnie agresywnej nie pomaga temu. To jest szczególnie w sytuacji, kiedy używasz to nie w momencie, kiedy naprawdę grozi ci śmierć twojemu państwu, zagłada, tylko kiedy chcesz wygrać wojnę agresywną. To nie jest racjonalne zachowanie, po pierwsze, więc i byłoby to, bardzo skomplikowałoby to ten cel, osiągnięcie tego celu Rosji vis-a-vis Europy i Stanów Zjednoczonych, ale przede wszystkim państwa takie jak Chiny czy Indie, na których teraz Rosja w dużym stopniu wisi. Jak sądzę, nie sądzę, żeby chińskie politbiuro spokojnie postrzegało, czy ze zrozumieniem podchodziłoby do tego, że Rosja jest gotowa wyeskalować do konfliktu nuklearnego, do poziomu użycia broni jądrowej, bo chce złapać część Ukrainy albo państwa bałtyckie. To nie jest racjonalne zachowanie.
No tak, czyli to by wyautowało Rosję ze społeczności międzynarodowej, tak? Znaczy to jest już taki numer, który by spowodował żadne, że sankcje by się pogłębiły i w ogóle już nikt by nie chciał z nimi rozmawiać, tak?
To no nawet jakby Niemcy bardzo chcieli wrócić do business as usual i do taniej energii z Rosji, wiesz, i do tego systemu, który istniał wcześniej, to byłoby bardzo trudne. Bardzo trzeba by się było nagimnastykować, żeby ten manewr przeprowadzić.
No wiesz, chyba żeby obalili Putina i powiedzieli, że ten wredny Putin nacisnął guzika, ale my z tym nie mieliśmy nic wspólnego. Ale to jest oczywiście jeszcze inny scenariusz. Powiedz mi dobrze, to żeby zakończyć kwestię tej europejskiej możliwości użycia broni nuklearnej, cieszę się, że na koniec naszych widzów i mnie uspokoiłeś, że to ryzyko jest jednak niewielkie, mimo tych gruźb, które Rosjanie wysuwają, że to jest blef. A powiedz mi, żeby to odwrócić tylko, czy Amerykanie z kolei myślisz, że... No bo widzimy ewidentnie, że jest taka pomoc ze strony Amerykanów i innych państw Zachodu, żeby Ukraina nie przegrała tej wojny, na tyle duża, ale jednocześnie na tyle mała, żeby Ukraina nie przeszła do kontrofensywy, nie rozdobyła Krymu, nie wyrzuciła Rosjan nie wiadomo gdzie, nie zajęła jakiegoś kawałka rosyjskiego terytorium, czyli krótko mówiąc, żeby nie upokorzyć, nie zniszczyć, nie wyeliminować Rosji kompletnie, czyli to, na czym nam by zależało. I teraz powiedz, być może właśnie tu nie chodzi tylko o to, że Rosja kiedyś się może przydać do walki z Chinami, o czym mówi Kissinger, i lepiej sobie jej kompletnie nie skreślać, ale może również o to, że oni się boją, że Putin już naprawdę w sytuacji, kiedy wszystko mu nie idzie, przegrywa wojnę, zaczyna się chwiać jego reżim, może uznać, no dobra, no to w takim razie tak się wściec i użyć tej broni nuklearnej. Może to o to chodzi, że nie chcą tego niedźwiedzia za bardzo, wiesz, tym patykiem podrażnić, nie? Chcą mu dać po łapach, ale nie chcą go sprowokować do naprawdę ostateczności.
Sądzę, że też. Sądzę, że też, i wspomniałeś o wypowiedziach Putina tam tuż przed 19 lutego, z tego co pamiętam, były ćwiczenia, ćwiczenia nuklearne przeprowadzane przez Rosję, z tego co pamiętam, ale w całym okresie, przez ostatnich kilka lat Rosjanie dość często odwoływali się do gruźb nuklearnych. Po wybuchu konfliktu też wiemy, że Rosjanie parokrotnie sygnalizowali, tak, dość jasno, to łącznie z tym 27 lutego i podniesieniem gotowości. I to, co jest niepokojące, to, że Amerykanie byli bardzo nieśmiali w odpowiedzi na te groźby. Pamiętajmy, że Amerykanie anulowali standardowe, takie scheduled, takie zaplanowane testy rakiet Minuteman. Anulowali test rakiety hipersonicznej. Innymi słowy, Amerykanie w jasny sposób starali się unikać działań, które mogłyby być postrzegane jako eskalacyjne, co w sposób oczywisty zachęca Rosję do dalszego grania tą kartą, bo pokazuje skuteczność gruźb. Dodatkowo, niestety, za administracji Bidena Amerykanie podjęli szereg działań, które znacznie osłabiają ich i tak już skrajnie nieadekwatne zdolności odstraszania nuklearnego. Mówimy tu o skasowaniu rakiety Slickem N. Ja mogę powiedzieć, że to jest następca Tomahawka z głowicą jądrową odpalany z pokładów krętów podwodnych, który ma ten urok, że to jest niestrategiczna broń jądrowa o stosunkowo niewielkiej sile, jak sądzę, prawdopodobnie, bo wyposażona w głowicę o niewielkiej sile rażenia, to ona nie porusza się po trajektorii balistycznej, więc byłaby dobra i jednocześnie nie ma tej słabości, którą mają rakiety, jedyne środki odstraszania nuklearnego, niestrategicznego, posiadają Stany Zjednoczone, czyli bomby grawitacyjne B-61. To znaczy i środkiem przerażenia nie jest samolot, który można strzelić, tylko no, Tomahawka jest trudno trafić, tak? Trudniej niż F-16, to sądzę. Amerykanie też w marcu 2022 roku została opublikowana przez Biały Dom Bidena Nuclear Posture Review, czyli doktryna deklaratywna Stanów Zjednoczonych, a właściwie nie została opublikowana, bo ona powstała, została przedstawiona kongresowi jako dokument niejawny, ale nie została ujawniona. I po raz kolejny to jest dość rzadkie, bo na przykład Trump, jak publikował swoją w 2018 roku, która jasno stwierdzała, że Rosjanie posiadają asymetryczną przewagę w zakresie niestrategicznej broni jądrowej, która to przewaga pozwala im skutecznie grozić, tak, posuwać się do gruźb i stosować groźby. Trump stwierdził to jasno, jego dokument stwierdził to jasno i zaproponował sposoby rozwiązania tego problemu, tak jak właśnie ta rakieta Slickem N. Biden skasował ten program, Biden nie ujawnił swojej doktryny deklaratywnej, ale wiele wskazuje na to, że on kontynuuje linię Obamy, który starał się zminimalizować rolę broni jądrowej w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Więc sytuacja była zła wcześniej, naprawdę zła wcześniej, i jeszcze się pogarsza. I również w sferze deklaratywnej to widzimy, patrząc na gro przykładów zachowania Stanów Zjednoczonych po wybuchu wojny na Ukrainie. Oni obawiają się eskalacji i nie mają narzędzi, żeby skutecznie odpowiedzieć. Też.
No i zwróć uwagę, to uchwycę się jednego z tych rzeczy, które powiedziałeś, że w związku z tym program Nuclear Sharing, czyli po prostu pożyczenie nam, tak można powiedzieć, tej broni, żebyśmy my sobie nią dysponowali, bo a możemy na przykład, jak kupimy F-35, teoretycznie pod te skrzydła coś takiego podwiesić. Wydaje mi się o tyle mało prawdopodobne, no bo Rosjanie będą wiedzieli przecież, czyja jest ta broń, prawda? I Amerykanie nie zaryzykują, żeby sobie Polacy tam jacyś na peryferiach świata używali ich pocisków nuklearnych, żeby czy tam, wiesz, w wymianie z innym mocarstwem, bo sami zostaną w ten sposób wplątani do wojny. I to jest to jest bardzo niebezpieczny prognostyk. I tutaj mam jeszcze jedno pytanie, wiesz co, bo muszę cię o coś zapytać.
Mogę tylko powiedzieć, mamy jeszcze czas, bo chciałem tylko parę rzeczy o tych P-61 i nuclear sharing. To okej, jeśli poszedłbym takim ścisłym, twardym de Gaulle'em, to powiedziałbym, że to coś daje, ale jest absolutnie wystarczające, tak? Bo ta po raz kolejny, zgodnie z zapisami Non-Proliferation Treaty, traktatu o nieproliferacji broni jądrowej, te zasoby NATO Nuclear Sharing, one nie są pod naszą kontrolą i nie mogą być do momentu, kiedy nie Kongres Stanów Zjednoczonych, jeśli się nie mylę, albo prezydent Stanów Zjednoczonych nie uzna, że wybuchła duża wojna, General War to się nazywa. To jest, ten zapis istnieje dlatego, żeby nie łamać, żeby nie tworzyć sytuacji, kiedy Stany Zjednoczone dopuszczają do proliferacji. Więc do momentu, kiedy Kongres tego nie orzeknie, nie bylibyśmy w stanie tej broni najprawdopodobniej użyć. Oczywiście jednocześnie z drugiej strony to komplikuje kalkulacje Rosji, gdyby Polska znalazła się w tym programie. Bo w pewien sposób demonstrowałoby, że Stany Zjednoczone są tu zaangażowane, mają skin in the game, tak? Też oni nie do końca byli, komplikowałoby na przykład uderzenia w cele, które Rosjanie mogli przeprowadzić, bo na pewno musieliby się zastanowić dwa razy, czy chcą uderzyć w amerykańskie zasoby nuklearne. Tak? Takich rzeczy się nie robi, to jest bardzo eskalacyjne. Więc demonstrowałoby to determinację Stanów Zjednoczonych do obrony nas do pewnego stopnia i jednocześnie komplikując to, tym samym kalkulacje kierownictwu państwa rosyjskiego na Kremlu. Czy byłoby to wystarczające? Mówił wewnętrzny de Gaulle, mówi, że nie, a ja im starszy jestem, tym bardziej jestem sceptyczny co do idei rozszerzania odstraszania nuklearnego przez inne państwa. Chociaż wydaje się, że za zimnej wojny działało, więc może nie powinienem być aż tak sceptyczny.
No tak, i to jest, wiesz, to jest też to pytanie, że w sumie mogliby niekoniecznie nuclear sharing, mogliby do nas w swoich bazach tam coś mieć, prawda? Ale to jest zawsze też to pytanie, wiesz, to nigdy nie ma z prostych odpowiedzi. Czy to zwiększa bezpieczeństwo, czy może zmniejsza, no bo to będzie celem pierwszym ataku. Ale wiesz co, ja tak zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy. Być może my idziemy w złą stronę, to znaczy, kiedy ty mówisz, że gdyby, nie daj Boże, Rosjanie zdecydowali się na tego typu eskalację przeciwko Polsce, to my moglibyśmy tam, nie wiem, strzelać do Kaliningradu, czy dodam tu jeszcze myśleć o jakimś sabotażu elektrowni atomowej rosyjskiej, ale może odwrotnie, może defensywnie byśmy do tego podejść, to znaczy Polska kupuje systemy obrony przeciwrakietowej Wisła i Narew, może po prostu powinniśmy mieć takie możliwości i to chyba pytanie do ciebie, czy możemy mieć, żeby po prostu te nadlatujące pociski, czy z Kaliningradu, Iskandery, czy z Rosji, czy nie wiem, z jakichś, z Bałtyku, po prostu zestrzelić w powietrze.
To jest ciekawe, bo wiesz co, po raz kolejny to jest elementem odstraszania, to znaczy i system obrony cywilnej, tak, który pozwoliłby na zminimalizowanie bólu, który odczuwalibyśmy w następstwie użycia broni nuklearnej wobec nas i to, co się nazywa damage limitation, czyli ograniczanie strat i teoretycznie systemy obrony antybalistycznej i tak dalej. Jeśli chodzi o skuteczność systemów obrony antybalistycznej, po raz kolejny, ja nie lubię wchodzić w tematy, na których się nie znam za dobrze. Wiem tylko, że Stany Zjednoczone, że wydaje się to małą prawdopodobnie, żeby to było skuteczne. Stany Zjednoczone mają duże problemy z rozwinięciem tego rodzaju systemu. Same. My nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi, nie mamy R&D, nie mamy budżetu. Więc wydaje mi się, że ten tryb obrony byłby trudny, natomiast sam pomysł, na przykład rozwinięcie obrony cywilnej, systemu schronów, czy jakiegoś przygotowania systemu obronności państwa, czy wytrzymałości państwa, do przyjęcia tego rodzaju uderzenia i kontynuowania oporu jest ważny, bo po raz kolejny komplikuje kalkulacje, tak? Sygnalizuje, że...
Przepraszam? System fiński, bo Finlandia w ten sposób mniej więcej podchodzi do tego.
Wiesz, w ramach ciekawostki Stany to rozwijały przez pewien czas, ale na przykład za Kennedy'ego ograniczyły rozwój systemów i obrony antybalistycznej, i obrony cywilnej, dlatego że obawiały się osiągnięcia przesadnej przewagi vis-a-vis Rosji. Bo chciały wypracować takie ekwilibrium, że obie strony są równie zagrożone, rozumiesz? Bo wtedy, jak jesteś równie zagrożony, to nie pojawia się pokusa, żeby uderzyć pierwszy, żeby wykonać uderzenie wyprzedzające. Więc była mutual, wzajemna słabość, tak? Wzajemna wrażliwość, no, ale to inna ciekawostka.
No tak, ale rzeczywiście ja też słyszałem od ekspertów, że systemy Wisła na RF oczywiście są bardzo nam potrzebne, ale po prostu nie zestrzelą wszystkiego i Rosjanie mają tego na tyle dużo, że coś tam zawsze może niestety przelecieć i to jest oczywiście smutne, ale ja myślę, że mam taką nadzieję i że ten scenariusz, o którym mówiliśmy, to jest jakiś ile byś ocenił? 1 promil?
Nie jestem gotowy procentowo, wiesz co?
Bo też... Ale to mało prawdopodobne, powiedzmy. No, jest to trochę naszych widzów.
Mało prawdopodobne, tak. Natomiast niestety wysoce prawdopodobne, i to jest prawdziwym problemem, że wysoce prawdopodobne jest to, że groźby będą skuteczne. nie użycie, ale same groźby będą odnosiły skutek. To jest problem. Oczywiście pytanie brzmi, i to napisałem z tego cytaciku, jestem dumny na sam koniec tego mojego raportu, że to są problemy egzystencjalne, niezwykle ważkie tematy, tak? I albo będziemy musieli stanąć twarzą w twarz i jakoś skonfrontować się z tą rzeczywistością bez żegnania się i plucia za plecy za każdym razem, albo powinniśmy być świadomi, że nie jesteśmy w stanie ich udźwignąć i skupić się na pracy takiej organicznej, tak? Na pozytywistycznej, bo albo nie możemy uciec i udawać, że ten problem nie istnieje i twierdzić, że to wszystko zabawa i nie mamy się czym przejmować. To jest złe podejście.
No tak, tak, no bo wiesz, też to jest to, o czym mówiliśmy, to się przewija przez tę rozmowę, no nie może być też z drugiej strony tak, że państwo, które ma broń nuklearną, może na państwa, które jej nie mają, wszystko wycisnąć z nich, prawda, i w ogóle, no bo to świat wtedy, no cóż, bylibyśmy w ogóle na przegranej pozycji, tylko się położyć na plecach i nic nie robić, więc trzeba szukać tych możliwości, ale powtarzam, to jest tylko scenariusz teoretyczny i myślę, że szczególnie po ostatnich wydarzeniach, na początku tej wojny dużo się o tym mówiło, ale mam nadzieję, że coraz bardziej się oddala, aczkolwiek trzeba pamiętać, że jeszcze Rosjanie tą ostatnią kartę mają. Teraz proponuję, żebyśmy błyskawicznie tylko pozostałe te punkty, o których mówiliśmy, obgadali, bośmy się umówili na rozmowę o groźbie w ogóle wojny nuklearnej na świecie. Zostało nam kilka minut. Powiedz, Chiny, Stany Zjednoczone. Może skupiamy się na Rosji, bo jest najbliżej nas. Wojna na Ukrainie nas najbardziej interesuje, a może tak na dobrą sprawę, to tam jest największe ryzyko wymiany nuklearnej. Jak ty to widzisz? Bo na tej tabelce, którą przytoczyłem, no to wygląda słabo. No tam Chiny mają jakąś mikroskopijną ilość w ogóle tych w porównaniu z Amerykanami pocisków.
Tak, ale Chiny też bardzo szybko rozwijają i to bardzo dużo się o tym mówiło w mediach, w przestrzeni publicznej, to naprawdę zafunkcjonowało przez ostatni rok. Wydaje się, że Chiny prowadzą bardzo dynamiczny proces rozwoju swoich sił nuklearnych. Na pustyniach w Chinach, takich słabo, nie pamiętam dokładnie w którym miejscu, ale na chińskich pustyniach dwukrotnie przynajmniej amerykańscy analitycy czy media, tak sądzę, że media o tyle, że ktoś im podesłał tą wiedzę. Zdjęcia satelitarne pokazywały bardzo szybki rozwój silosów do rakiet międzykontynentalnych. Tak? Te pola liczyły po kilkaset silosów. Nie każdy z nich byłby zasiedlony, że tak powiem, przez rakietę, ale to właśnie chodziło o to, żeby skomplikować plany zniszczenia ewentualnego tych silosów. Więc te zdolności chińskie bardzo szybko rosną i jak sądzę rosną również zdolności chińskie w zakresie niestrategicznej broni jądrowej również. Tak? Tu mówimy o na przykład o tych słynne rakiety DF-21D, które służą, są konwencjonalne, służą do niszczenia amerykańskich lotniskowców. Jacek o nich dużo mówił, w ogóle dużo się o nich mówi. One mają również swoje warianty nuklearne, z tego co pamiętam to jest DF-21A i B, ale mogę się mylić, ale sądzę, że to dwa. Więc Chińczycy bardzo szybko zwiększają swoje zdolności. Tam wydaje mi się, że ktoś z Chin, czy wspominało się, że Chiny mogą dążyć do osiągnięcia minimum tysiąca głowic nuklearnych wraz ze środkami przenoszenia w dość krótkim czasie, bo po raz kolejny to nie jest fizyka nuklearna. Znaczy to jest fizyka nuklearna,
no ale jest.
Rozumiem, że to jest. To jest technologia z lat 50. Od momentu Tellera, Ułama kluczowa rzecz została odkryta i bo to jest elegancki design tej broni jądrowej, to nie jest trudne. Problemem jest to, że naprawdę jest bardzo wysoce prawdopodobne, że gdyby ktoś popełnił błędną kalkulację w Stanach Zjednoczonych odnośnie Tajwanu, to ja sądzę, że Chińczycy, i to ludzie naprawdę się go boją, uważam, że Chińczycy naprawdę mogliby użyć broni jądrowej w celu wygrania wojny, albo w toku wojny o Tajwan mogłoby dojść do bardzo szybkiej, niekontrolowanej eskalacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami.
A poczekaj, ale pamiętaj, że Chińczycy by strzelali do Okinawy i do instalacji amerykańskich na Pacyfiku, czy uderzyliby na same terytorium Stanów Zjednoczonych?
Trudno powiedzieć, jakie menu celów by wybrali. Trzeba się zastanowić, wiesz, to mogło być na początku, tak samo jak w przypadku Ukrainy i Rosji, to mogło być, oni nie musieliby od razu uderzać w cokolwiek, mogli, tak ty zauważyłeś, uderzyć w ziemię niczyją, w wody międzynarodowe, mogliby nawet przeprowadzić test jądrowy, tak, to są też sposoby stopniowania tak, przekazu, więc nie jestem pewien, natomiast, jak sądzę, to była książka Stavridisa? Może wydaje mi się, że to był admirał Stavridis, który opisywał, jak wyglądałby konflikt między Chinami a Stanami Zjednoczonymi i o tym, jak szybko przyjąłby, jego dynamika przyjęłaby tą niekontrolowaną eskalację i kończyło się generalnie pełną wymianą na linii Chiny, Waszyngton-Pekin. Więc ta sytuacja tam rzeczywiście jest niebezpieczna, jest również niebezpieczna dlatego, że zwróć uwagę, że podczas, to jest ciekawa obserwacja, w czasach zimnej wojny można mówić wiele o relacjach Stanów Zjednoczonych z ZSRR, ale Stany Zjednoczone w pełni akceptowały fakt posiadania przez Moskali strefy wpływów. To nie było kwestionowane przez nich. Tak? Jak Rosjanie chcieli wjechać do Budapesztu, to wjechali. Jak chcieli wjechać do Pragi, to wjechali. Tak? Nie było dyskusji, nie było kwestionowania faktu istnienia strefy wpływu.
No taki był deal w Jałcie, nie? I oni tego dotrzymywali.
I oni go dotrzymywali. Zwróć uwagę, że teraz Stany Zjednoczone nie chcą zaakceptować, że Chiny posiadają swoją strefę wpływu. I to jest naprawdę bardzo niebezpieczna sytuacja i to ona trochę znajduje, jak już mówimy o niukach tylko i to jest nuklearny odcinek, to podobną analogią są wczesne lata 60. między Stanami a ZSRR, bo oni wcześniej też były naprawdę niestabilne dosyć te czasy. I paradygmat pomiędzy tymi dwoma państwami ustabilizował się w następstwie drugiego kryzysu berlińskiego, kiedy było naprawdę nieciekawie, i kryzysu kubańskiego, kiedy również było, on, jak to się mówi, spojrzało w otchłań. Obydwa te państwa. I po tym wypracowano mechanizmy dekonfliktacji skutecznej. Wypracowano czerwone linie, wypracowano czerwone telefony pomiędzy dwoma państwami. Innymi słowy, jak już spojrzeli prawdzie w oczy i temu, czym może się skończyć ta rywalizacja, to trochę im odeszła ochota na takie brawurowe zagrywki, tak? Jak próba rozmieszczenia rakiet na Kubie w amerykańskiej strefie wpływów. Tak,
tak, znaczy ja pamiętam, słuchaj, te wszystkie spotkania Gorbaczow, Reagan z końca zimnej wojny tam w Helsinkach czy gdzieś i one się głównie dotyczyły właśnie tych też pocisków nuklearnych, ograniczania potencjałów, niewchodzenia sobie w paradę i tak dalej, i tak dalej. Albercie drogi, dwa ostatnie...
Ale dopóki ten moment nie zajdzie pomiędzy Stanami a Chinami, to będziemy mieli do czynienia z niestabilną, a to jest dużo też trudniejsze, bo pamiętaj, że Stany i Rosja nie mają punktów stycznych gospodarczych na przykład, tak? Była czerwona linia, była rozgraniczenie, kurtyna i koniec i czasami kopanie się po kostkach na przedpolu. Nie ma takiej sytuacji, to był czysty rozwód, nie ma takiej sytuacji pomiędzy Stanami a Chinami. Nie tylko nie miały takiego kryzysu jak kryzys berliński i kubański, ale jednocześnie są bardzo głęboko powiązane ze sobą ekonomicznie. A to z kolei sprawia, że nie ma stabilnej architektury rywalizacji pomiędzy tymi dwoma państwami. To jest niebezpieczne.
Ciekawe. Dobrze, to dwa ostatnie pytania. Pakistan, Indie. Widzisz tutaj, raczej będzie spokojnie, czy widzisz możliwość jakiegoś konfliktu nuklearnego?
Wiesz, ja byłbym... Generalnie wygląda to tak, że Pakistan na przykład... Pakistan celowo Pakistan ma niestrategiczną broń jądrową. W pewnym sensie, znaczy znajduje się w tej samej sytuacji, co Rosja teraz vis-a-vis NATO teoretycznie i NATO vis-a-vis Związku Sowieckiego. To znaczy jest słabszy konwencjonalnie, i stara się odsuwać od siebie ryzyko porażki w konflikcie konwencjonalnym poprzez dość liberalne zastosowanie gruźb nuklearnych. Więc Pakistan ma niestrategiczną broń jądrową, której użycie jest predelegowane. To nie jest tak, że tylko ścisłe kierownictwo państwa może decydować o użyciu broni jądrowej, tylko również na przykład pułkownik w polu. Zrobili to dlatego, że no pamiętaj, że był tak zwany wschodni Pakistan kiedyś, a.k.a. Bangladesz obecnie, tak? I one go utraciły i to była duża trauma dla Pakistanu. A po drugie przegrali wszystkie wojny, które mieli z Indiami, a po trzecie ukształtowanie terenu Pakistanu jest takie, że jakby Indie zdecydowały się na błyskawiczną kampanię konwencjonalną, to mogliby generalnie zakończyć istnienie państwowości pakistańskiej. Więc Pakistan w związku z tym musi mieć niski próg użycia broni jądrowej. I próg ten polega na tym, że mają niestrategiczną broń jądrową, której użycie może być, prawo do użycia może być predelegowane do dowódców w polu. A pamiętaj, że może w przypadku dużej wojny oni mogą utracić kontakt z bazą, tak? Kontakt z dowództwem, ze sztabem generalnym i tak dalej. I jeżeli to by się wydarzyło, jeżeli na przykład Indie zdecydowałyby się na dużą wojnę i na zniszczenie linii komunikacji, czy wiesz, komunikacji, nie linii komunikacji, komunikacji pomiędzy centrum a dowódcami w polu, to ta decyzja należy do nich. I to jest celowa zagrywka Pakistanu, która ma zniechęcać Indię od podjęcia jakiegokolwiek ryzyka, takiego, od w ogóle pójścia w tę stronę, patrzenia w tym kierunku. Rozumiem, więc i to jest...
Tak, i Indie wiedzą to samo, co ty powiedziałeś teraz, więc myślę, że tutaj będzie spokój. I ostatni punkt, Izrael. Powiedziałeś na początku rozmowy, że podczas wojny Jom Kippur, kiedy zostali zaskoczeni w trakcie swojego święta Żydzi przez państwa wraże, nie użyli Czy to oznacza, że gdyby zostali zagrożeni w najbliższej przyszłości, nie wiem, to gotowi byliby użyć? Czy to jest tylko taka, wiesz, polisa bezpieczeństwa, która gwarantuje wieczne trwanie Izraela w tym arabskim morzu?
Wiesz co, zacznę od ciekawej, bo oni w pewien sposób użyli broni jądrowej. Znaczy nie użyli jej, w sensie nie zdetonowali jej. Izrael wykonał manewr, który nazywa się strategią katalityczną. To znaczy Golda Meir zleciła readiness checks izraelskiej broni jądrowej w ten sposób, że nie mieli o tym wiedzieć Sowieci, albo Egipcjanie, albo Syryjczycy, tylko wychwycić to mieli Amerykanie. Amerykanie nie życzyli sobie, żeby ktoś używał broni jądrowej, albo żeby klub, tak, posiadaczy takich otwartym tekstem broni jądrowej się zwiększał. Więc działanie to miało na celu skatalizowanie reakcji Stanów Zjednoczonych w obronie Izraela. I wydaje się, że to się powiodło. To nie jest unikalna strategia. Tę samą strategię stosował Pakistan w latach 80., kiedy jego rola w tworzeniu oporu, tak, wobec no pełnili trochę takiej roli staging area, jak my byśmy pełnili, gdyby Rosjanie szybko zajęli Ukrainę, to znaczy dostarczali, wiesz, tam Stingery i tak dalej, tak? Pakistan grał tym, grożąc w pewien sposób takim otwartym nuklearnym breakoutem, czego nie życzyły sobie Stany Zjednoczone, żeby uzyskać frukta albo żeby uzyskać wsparcie vis-a-vis Indii. To jest sprawdzona strategia. Zresztą, nawiasem mówiąc, CIA dość aktywnie blokowała postępowania w sprawie kradzieży własności intelektualnej przez Pakistan. I w Stanach Zjednoczonych, i w Holandii na przykład. Tak?
No, tak, słynny doktor Khan. Ojciec.
Słynny doktor AQ, tak, A. Khan, dokładnie tak.
Ojciec.
I to mówił ówczesny premier Holandii, jak już przestał być premier Holandii, to mówił, że centralnie Amerykanie zablokowali, bo oni chcieli zrobić dochodzenie, bo to chodziło o wirówki, z tego co pamiętam. Amerykanie postawili twardy blok. Tak? Więc, czy Izrael by użył? Wiesz co, no, w momencie krytycznego zagrożenia sądzę, że tak, natomiast sądzę, że starałby się, znaczy oni teraz już mają sformowaną swoją broń, bo pamiętaj, że to nie jest tak, że najpierw tworzysz arsenał nuklearny i potem zastanawiasz się, jak go użyć. Masz jakąś doktrynę, która zarządza tym, co chcesz osiągnąć, i ta doktryna informuje cię, jak powinieneś kształtować siły zbrojne. To jest bardzo ważne i to jest duży błąd, który popełniamy my, że kupowanie sprzętu, bo dobrze wygląda, albo daje punkty Amerykanów. To jest odwrócenie sprawy do góry nogami. Najpierw powinieneś wiedzieć, do jakiej wojny się przygotowujesz, przeciwko komu, jaki jest najbardziej wiarygodny scenariusz, ile ona potrwa i tak dalej, i tak dalej. Na podstawie tego dopiero zastanawiasz się, jakich narzędzi potrzebujesz, żeby ją skutecznie realizować. Izrael, jak sądzę, zmienił. Teraz doktryna Izraela i narzędzia, które mają w zakresie broni nuklearnej, wyglądają inaczej. Wydaje mi się, że, znaczy wiesz, jeżeli ich egzystencjalne zagrożenie Izraela byłoby wątpliwe, czy byłoby niepewne, to jestem przekonany, żeby użyli broni jądrowej. W jakim paradygmacie, wiesz, nie wiem na tyle dużo, żeby wypowiadać się z pozycji autorytetu, jak dokładnie by to rozegrali, tak? Ale...
No tak, ale zgadzasz się na pewno w tym, że wiesz, że inne zagrożenia ma teraz Izrael niż takie, kiedy opracowywał tą broń. Na początku pierwsze swoje cztery wojny toczył, no wiesz, z Syrią, Egiptem, Jordanią, zanim podpisali porozumienie pokojowe, no to są rzeczywiście poważne zagrożenia. A od, nie wiem, 20 czy 30 lat kotłuje się tylko z Hamasem i z Hezbollahem, no to na to nie jest potrzebna broń nuklearna, to może poradzą sobie świetnie z tym, co mają, a i tak mają olbrzymią przewagę, więc myślę, że tutaj ten tylko Iran może coś namieszać i w przyszłości może, ale myślę, że raczej jeżeli Iran będzie miał broń nuklearną, to właśnie będzie tak jak z tymi Indiami i Pakistanem, czyli gwarancja, że nie będą wtedy do siebie strzelać i nagle stosunki izraelsko-irańskie się poprawią, bo będzie Syria, prawda?
One nie zawsze były złe, nie wiem, czy powiem. To wiesz, to wielu ludzi tak, wiesz, powiedzmy 20 lat starszych niż my pamięta czasy, kiedy relacje Iranu i Izraela nie były takie znowu tragiczne. Więc
no właśnie, więc jeszcze może do tego wrócimy.
Spłynie.
Tak jest. Drodzy Państwo, moim gościem był Albert Świdziński. Bardzo Ci dziękuję. Strasznie się zagadaliśmy.
Ale fajnie było, prawda?
Ja też mam takie wrażenie. Myślę, że dużo fajnych wątków. Popisałeś się ciekawą erudycją. Myślę, że to był bardzo, bardzo ciekawy odcinek. Chyba uspokoił Państwa, że mówimy tylko o teoretycznych scenariuszach i jak na razie wojna nuklearna światu nie grozi, co nie oznacza, że mamy zapominać o tym, że w kilka państw, które wymieniliśmy na początku, te pociski jednak w swoich arsenałach posiadają. Dodam, że Albert Świdziński jest specjalistą i specem Strategy and Future, którego doskonale Państwo znają, bo gościł nas często Jacek Bartosiak. Także.
Dzięki Piotr za zaproszenie.
No, bardzo ci dziękuję. Na koniec chciałem też podziękować naszym widzom. Dziękuję Państwu za obejrzenie tego odcinka i wszystkich poprzednich. Dzięki, że jesteście z nami. Dzięki, że wspieracie Historię Realną na Patronite i na YouTubie. To nam daje powera i daje nam niezależność, bo możemy się skupić na tej pracy. Nie boimy się demonetyzacji, także wielkie dzięki dla patronów. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie historiarealna.pl. To jest nasz sklep internetowy. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach.